Partnerem audycji jest Nadleśnictwo Kluczbork. Dla lasu, dla ludzi.
Czas na las.
W dzisiejszej audycji Czas na las witamy się z Państwem z Nadleśnictwa Kluczbork. Przed mikrofonem, jak to tydzień, Marcin Polus, a moim i Państwa gościem jest...
Roman Królik.
Temat naszej dzisiejszej audycji brzmi Drugie życie drzewa, jednak tytuł jest nieco przewrotny, bo wbrew pozorom nie będziemy mówić o meblach. Więc o czym? Na czym polega drugie życie drewna?
Chciałbym troszeczkę przybliżyć temat martwego drewna, które w lesie zapewnie każdy nas spotyka pod postacią martwych, obumarłych drzew, czy to stojących, czy leżących. Za czym jednak przejdę do konkretów, chciałbym zwrócić uwagę na to, że z martwym drewnem mamy do czynienia w dużo większym zakresie niż nam się to wydaje. Jeżeli byśmy się przyjrzeli budowie żywego, nawet zdrowego drzewa, okaże się, że ponad 90% jego pnia to jest już drewno martwe. Tak naprawdę to tylko kilka zewnętrznych słoi wraz z łykiem i korą żyje, natomiast wewnętrzna część drzewa pełni rolę głównie wzmacniającą, ale to już są tkanki martwe i dopóki drzewo jest zdrowe, dopóki nie są przerwane warstwy kory i łyka, to martwe drewno po prostu nie ulega rozkładowi, jest przez drzewo zakonserwowane wręcz. Natomiast jak to w przyrodzie się zdarza, bardzo często zdarzają się różnego typu zaburzenia, czy to atak szkodników, czy to wichura, która nam powywraca, czy połamie drzewa, czy jakieś inne czynniki, jak susza, pożar, powódź. Wtedy następuje jakby odkrycie tych tkanek martwych i wtedy zaczyna się w przyrodzie wyścig różnych organizmów, głównie grzybów i owadów, w celu skonsumowania tego drewna, gdyż jak przynajmniej większość z nas wie, drewno to jest po prostu celuloza, a celuloza to jest cukier. Czyli jest to atrakcyjne coś, co można zjeść, co można rozłożyć. Oczywiście nie wszystkie organizmy są w stanie przyswoić celulozę. Najlepiej wyspecjalizowały w tym się grzyby, ale również część owadów, które posiadają w swoich przewodach pokarmowych odpowiednie mikroorganizmy, potrafią w sposób pośredni strawić celulozę i dzięki temu żyć. Oczywiście taki kataklizm z punktu widzenia pojedynczych osobników, pojedynczych drzew, można nazwać nieszczęściem, natomiast w przypadku całości lasu jako zbiorowiska jest to w wielu przypadkach zbawienne, gdyż odsłania się wtedy jakaś tam powierzchnia, powstaje szansa na rozwój kolejnych drzew, ale ja tu chciałem mówić o tym, co się dzieje z tym drzewem, które się wywróciło, więc wyobraźmy sobie sytuację, gdyby się z tym nic nie działo, to po całkiem niedługim okresie czasu dno lasu byłoby usłane martwymi pniami, a przecież tak nie jest. Jak już wcześniej wspomniałem, na to martwe drewno, zarówno stojące, jak i leżące, jak i też żywe drzewa, w których powstało na przykład uszkodzenie pobocznicy pnia, wchodzą w to grzyby, wchodzą w to owady, które powoli przerabiają tą masę celulozy, po prostu odżywiają się, a to środowisko, które one stwarzają, bo powstaje dziupla, powstaje próchnowisko, w to wkraczają kolejne grupy mikroorganizmów i z tych drzew korzystają, można powiedzieć, praktycznie wszystkie mikroorganizmy, jakie występują w lesie, wszystkie grupy, bo i ssaki, kręgowce, ptaki, mięczaki. Każdy z nas, jeżeli widział w lesie jakieś leżące, próchniejące drewno, gdyby je ostrożnie rozsunął, to by zauważył, że tam bytuje cała masa różnych organizmów. Wiele z nich jest na przykład unikalnych, wiele z nich wymaga bardzo szczególnych właściwości. Nie zasiedli każdego leżącego drzewa. Na przykład są gatunki, które do swojego rozwoju potrzebują ogromnych, grubych pni, które próchnieją. Na przykład ponad 200-letnich dębów, które nie wszędzie się spotyka. Dlatego tak ważne jest pozostawianie w lesie przynajmniej fragmentarycznie pewnych ilości martwego drewna po to, żeby właśnie te organizmy tam mogły się rozwijać.